Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Temat w święto Konstytucji 3 maja może być tylko jeden. Wokół Konstytucji właśnie chcemy rozmawiać trzeciomajowej i bohaterach naszej ojczyzny, pewnych także reminiscencjach związanych z tą bardzo ważną datą w historii naszej ojczyzny. A z nami jest pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kłaniam się, panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam państwa, pozdrawiam w ten wspaniały świąteczny dzień.
Z panem ministrem łączymy się na Skype'ie, pan minister w Warszawie, w swoim gabinecie. Cieszę się, że możemy w ten sposób się spotkać. Rozmawialiśmy jeszcze przed programem z panem ministrem, bo wrócił pan, panie ministrze, z pewnej misji i to jest taka miła sercu misja, nie tylko z racji zajmowanego urzędu, no ale z racji też, powiedziałbym, takich osobistych, bo pan minister do kombatantów, do naszej historii, no, od zawsze, jak jeszcze nie był ministrem, a pamiętam, no miał wielkie serce.
Tak, no miałem dzisiaj ogromny zaszczyt i honor odwiedzić wielu kombatantów w Warszawie, zawożąc im wraz z wolontariuszami, wraz z Wojskiem Polskim, z żołnierzami 9 Brygady Wsparcia Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, ciepły posiłek, świąteczny posiłek. To jest akcja, która trwa od początku trwania epidemii. Akcja, w którą włączyło się bardzo wiele środowisk zrzeszających przede wszystkim młodych ludzi. To jest niezwykle cenne. To jest akcja między innymi prowadzona przez działaczy takiej grupy Nie zapomnij o nas, powstańcach warszawskich. To jest też akcja prowadzona przez Stowarzyszenie Odranie Men, przez Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii Krajowej i wiele, wiele innych grup. Akcja ta została objęta wsparciem również finansowym ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a zatem miałem dzisiaj honor i zaszczyt z wolontariuszami, z wojskiem odwiedzić kombatantów, zawieźć im świąteczny posiłek, zawieźć im kokardę w barwach narodowych, którą ku naszemu ogromnemu wzruszeniu otrzymując całowali, bo dla nich to są, jak dla nas każdego, ale dla nich szczególnie barwy święte. Wreszcie chwilę porozmawiać, oczywiście w progu, z zachowaniem wszelkich zasad, jakie nas w czasie epidemii obowiązują. Ale to jest dobry przykład na to, jak społeczeństwo zareagowało w momencie epidemii, jak rozumie swój patriotyzm, jak rozumie młode pokolenie również to, iż jesteśmy wdzięczni weteranom walk o niepodległość, jak jesteśmy im winni pomoc, również w sytuacji trudnej, bo oni narażali swoje zdrowie, swoje życie wtedy, kiedy Polska była w niewoli, myśląc o następnych pokoleniach, myśląc o nas, również o tym pokoleniu, które ja reprezentuję i które reprezentują moi rówieśnicy. A teraz, kiedy nie mogą opuszczać domu, w ten sposób chcemy im pomóc, wesprzeć i dobrym słowem, ale też i realnie udzielając wsparcia w postaci dowożonych codziennie posiłków. Oprócz tego też oczywiście urząd, którym mam zaszczyt kierować, codziennie udziela ogromnego wsparcia również finansowego kombatantom, weteranom walk o niepodległość. Codziennie płyną środki do kombatantów, do weteranów. Budżet w tym roku na to przeznaczony jest największy w III Rzeczpospolitej i okazało się, że jest to bardzo trafiona decyzja polskiego rządu, który taki budżet opracował. No nie spodziewaliśmy się, że będziemy w stanie epidemii. W związku z tym te pieniądze są też przez kombatantów wykorzystywane czy na zakup leków, czy na zakup żywności. Natomiast tak jak mówię, z uwagi na te ograniczenia, które istnieją, cieszę się, że znalazło się tak wielu młodych ludzi, którzy codziennie dowożą posiłki kilkuset kombatantom w Warszawie i okolicach i również w innych częściach Polski. Cieszę się też, że mogłem wraz z nimi dzisiaj być i gorąco pozdrawiam tych weteranów, kombatantów, których dzisiaj miałem zaszczyt odwiedzić, a którzy wiem, że nas oglądają i będą słuchać. Wśród nich był kapitan Jerzy Nowicki, pseudonim Plastuś, który jest artystą plastykiem i który podarował, i tu pozwolę sobie państwu, pozdrawiając pana kapitana bardzo serdecznie, przekazał na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów wykonany przez siebie medalion z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, którego 100. rocznicę urodzin za kilka dni obchodzić będziemy. To jest też dobry przykład na to, akcja Obiady dla Bohaterów, jak należy realizować patriotyzm czasu pokoju i patriotyzm dnia codziennego. Bo patriotyzm to również myślenie o wspólnocie, o drugim obywatelu, a szczególnie o weteranach i o tych, którym zawdzięczamy wolność.
Zatem pamiętamy i pozdrawiamy zarówno weteranów, zarówno kombatantów, jak i wolontariuszy, którzy tak fantastycznie, ofiarnie i powiedziałbym naturalnie, normalnie, bo to jest właśnie postawa normalna, spieszą z pomocą i są razem z tymi, którzy dla wolności Rzeczypospolitej poświęcili swoje życie, swoje lata. Panie ministrze, przenieśmy się do roku 1791, 3 maja. Jeżeli dobrze pamiętam, pamiętam znaczy w kalendarzu sprawdzając, bo oczywiście tak wiekowy jeszcze nie jestem. To był wtorek, słoneczna, podobno słoneczna, piękna pogoda wówczas w Warszawie. Dzisiaj nie wiem jaka ta pogoda była po tych z góra 200 latach. No ale jakie znaczenie ma to wydarzenie, uchwalenie Konstytucji 3 maja dla nas jako dla narodu? Jako dla wspólnoty narodowej.
Zacznijmy od tego i zresztą historycy, którzy wypowiadali się w materiale przygotowanym w programie informacyjnym Telewizji Trwami, który mogliśmy przed chwilą oglądać, zgodnie oceniają, iż Konstytucja 3 maja była dziełem tych, którzy chcieli zreformować Rzeczpospolitą. Chcieli zreformować jej system prawny, który niestety mniej więcej od połowy XVII wieku przekształcał się w karykaturę demokracji. Przekształcał się w ustrój niezwykle anarchiczny. Dość powiedzieć, że każdy szlachcic uczestniczący w obradach Sejmu mógł te obrady Sejmu zerwać, co się czyniło w wielu przypadkach. Osławione liberum veto temu bardzo służyło. A zatem grupa reformatorów uznała, że Rzeczpospolita, która jest niezwykle zagrożona zewnętrznie. Pamiętajmy, że w roku 1791 Polska jest już po pierwszym rozbiorze, że Polska, która będzie być może rozdrapana przez trzyościenne mocarstwa, aby w jakiś sposób przetrwać, no bo takie było założenie, musi się umocnić wewnętrznie. Temu miała służyć ustawa rządowa przygotowywana przez stronnictwo polskich patriotów w czasie Sejmu Wielkiego. Natomiast trzeba też bardzo mocno i wyraźnie powiedzieć, że projekt tych przepisów reformujących Polskę, ograniczających posuniętą do absurdu demokrację szlachecką, napotykał ogromny opór. Ogromny opór również bardzo mocno, i to też trzeba przypomnieć, wspierany przez zagranicę. W tym konkretnym przypadku przez Imperium Rosyjskie i carycę Katarzynę Wielką. A zatem, aby przeprowadzić reformę, jaką było przyjęcie ustawy rządowej, przyjęcie Konstytucji 3 maja, środowiska patriotyczne uciekły się do fortelu. Ta ustawa została przyjęta zaledwie w obecności blisko 190 posłów na liczący wówczas 500 posłów polski Sejm. Wykorzystano to, iż większość posłów, szczególnie tych nieprzychylnych jakimkolwiek zmianom, czyli tych, którzy chcieli anarchię podtrzymywać, przebywała jeszcze na odpoczynku związanym z świętami wielkanocnymi, które nieco wcześniej w kwietniu w Rzeczpospolitej były obchodzone. Można powiedzieć, i niektórzy historycy też to nazywają w ten sposób, iż uchwalenie Konstytucji 3 maja było swego rodzaju prawnym zamachem stanu, ale niestety niezwykle koniecznym, aby państwo zreformować. Przypomnijmy, jakie to były podstawowe reformy. Otóż po pierwsze ograniczono coś, co, tak jak już wspomniałem, było absolutną karykaturą demokracji szlacheckiej. Zniesiono liberum veto. Nadano prawa mieszczanom, wzięto pod opiekę chłopów, co też powodowało, iż pewne wynikające z pańszczyzny nadużycia mogły być ograniczane. Wreszcie wprowadzono trójpodział władzy. Wprowadzono władzę wykonawczą, którą stanowił król, władzę ustawodawczą, którą stanowił Sejm i Senat i władzę sądowniczą. A zatem była to jak na owe czasy niezwykle nowoczesna ustawa konstytucyjna. Przypomnijmy, że mamy absolutny powód do dumy i chwały, i chluby, ponieważ jest to pierwsza w Europie konstytucja, a druga na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Rozwiązania, które w niej zostały zaproponowane, były, tak jak powiedziałem, na owe czasy niezwykle nowoczesne, ale tak naprawdę duch tej konstytucji polegał na tym, iż miało wziąć górę dobro wspólne, myślenie o państwie, o narodzie, nad dobrem partykularnym. Takie jest tak naprawdę przesłanie Konstytucji 3 maja. Myślę, ono jest niezmienne aż do chwili obecnej. Konstytucja 3 maja, jej uchwalenie, jej autorzy uważali, że dobro wspólne, czyli Rzeczpospolita, musi stać ponad partykularnymi interesami magnaterii czy szlachty, dlatego że wymaga tego po prostu dobro kraju. Twórcy Konstytucji 3 maja, między innymi ksiądz Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki czy Stanisław Małachowski, uważali, iż ta konstytucja jest swego rodzaju testamentem. Mieli świadomość, że Rzeczpospolita może uchylić się ku upadkowi, ale że będzie to testament tej wielkiej, wspaniałej Rzeczypospolitej obojga narodów.
Ale też co charakterystyczne, panie ministrze, to to, że tak jak pan wspomniał, tej konstytucji nie udałoby się pewnie uchwalić w takich, powiedziałbym, zwykłych okolicznościach, tylko trzeba było uciekać się do fortelu, żeby ją uchwalić. No to świadczy też o pewnej kondycji ówczesnej, prawda? Wprowadzono wówczas monarchizm, możemy tak powiedzieć, monarchizm konstytucyjny, gdzie wzmocniono prerogatywy króla i jego rady, ale oczywiście te prerogatywy zostały ograniczone przez konstytucję. No, konstytucja to jest w ogóle słowo, które ostatnio stało się dosyć modne i powiedziałbym, wiele stron dzisiaj odwołuje się do Konstytucji 3 maja 1791 roku, jakkolwiek pewne analogie jednak sprzed 200 lat niejednemu naszemu rodakowi się nasuwają.
No każdemu z nas się nasuwają, dlatego że tak jak powiedziałem, Konstytucja 3 maja ze swojego ducha była tą ustawą, która miała interesem nadrzędnym uczynić interes wspólnoty. Ta konstytucja miała zakończyć anarchię w Polsce, które brało się z nadmiernych przywilejów chociażby szlachty tak zwanej gołoty, czyli tych, którzy często za pieniądze zagranicy potrafili zerwać sejmy, które próbowały reformować państwo. Konstytucja 3 maja, przypomnijmy, znosiła też wolną elekcję, która tak naprawdę w dużej mierze w pewnym momencie stała się walką prowadzoną rękami
obcych mocarstw,
gdzie wykonawcami była szlachta podkupiona przez mocarstwa obce. A zatem jeszcze raz powtórzmy, Konstytucja 3 maja stawiała nad interes partykularny, interes wspólnoty, jaką jest ojczyzna. I dlatego też jej uchwalenie wywołało taką wściekłość zarówno w Imperium Rosyjskim przede wszystkim, jak i wśród tych, którzy chcieli bronić porządku istniejącego przed konstytucją, porządku, który był puentowany jako Polska nie rządem stoi, czyli że na anarchii się opiera. I takie rozwiązanie, ta mętna woda, znajdowała bardzo wielu zwolenników. No dość powiedzieć, że kilka dni po uchwaleniu Konstytucji 3 maja zawiązuje się Konfederacja Targowicka, która jest wprost wymierzona w reformy Sejmu Wielkiego. Przy czym też pamiętajmy, że Konfederacja Targowicka, jej manifest, jeśli można tak językiem współczesnym określić, powstaje w Petersburgu w końcu kwietnia, dokładnie 27 kwietnia 1791 roku, a jest ogłoszona dopiero po uchwaleniu Konstytucji 3 maja i Targowica staje się synonimem zdrady, ale też przykładem na to, jak interesy partykularne można przedkładać nad interes i dobro wspólne. No można powiedzieć, że Targowica była takim pierwszym komitetem obrony demokracji szlacheckiej przed 229 laty zawiązanym, który przy wsparciu zagranicy miał doprowadzić do obalenia konstytucji, która miała w istocie porządkować zanarchizowaną Rzeczpospolitą, bo przyczyny upadku Polski, pierwszej Rzeczpospolitej, są dwojakie. Z jednej strony to jest ciśnienie mocarstw ościennych na rozdrapanie tak ogromnego państwa, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, ale z drugiej strony tym działaniom sprzyjali i wspierali je ci, którzy anarchizowali życie publiczne Rzeczpospolitej mniej więcej od połowy XVII wieku.
Zaraz może właśnie przyjrzymy się kilku charakterystycznym postaciom dla Konstytucji 3 maja, ale dlaczego twórcom Konstytucji 3 maja tą konstytucją nie udało się pozamiatać ojczystego domu, na tyle uprzątnąć, żeby się ostał?
Wydaje mi się, że już było po prostu za późno. Przypomnijmy, że konstytucja, już o tym wspominałem, została uchwalona po pierwszym rozbiorze. Ciśnienie, jeśli można tak powiedzieć kolokwialnie, ze strony Imperium Rosyjskiego, aby zdławić Rzeczpospolitą reformującą się, było niezwykle duże. W obronie konstytucji wybuchła wojna polsko-rosyjska, gdzie wojskami polskimi dowodził książę Józef Poniatowski. Wojna prowadzona w 1792 roku i wreszcie po przegranej tej wojnie drugi rozbiór Polski, powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór w 1795 roku. Konstytucja niestety została uchwalona za późno, to jest jedna rzecz, a dwa, niestety znalazła bardzo wielu przeciwników, również wśród tych, którzy chociażby zawiązali Targowicę. Znalazła przeciwników wśród tych, którzy przyzwyczajeni byli do tego, że w mętnej wodzie łatwiej się poruszać, że łatwiej działać w państwie zanarchizowanym, dlatego że po prostu wtedy wszelkie działania, które mają charakter, no chociażby nieformalny, przekupstwo i tak dalej, działa niezwykle sprawnie i dobrze. Być może gdyby konstytucja została uchwalona 20 lat wcześniej, przed pierwszym rozbiorem, byłoby zdecydowanie dla Polski lepiej i Polska być może ocaliłaby swoją suwerenność. Tutaj już niestety było za późno, chociaż przykład konstytucji pokazuje, że trzeba podejmować zawsze i stale działania, które służą reformowaniu państwa, nawet jeżeli się wydaje, że one są nieco spóźnione, bo też przypomnijmy o jednej rzeczy. Rzeczpospolita pierwsza upadła, ale duch Konstytucji 3 maja, ten duch reformatorski, stawał się punktem odniesienia dla tych wszystkich pokoleń, które walczyły o odzyskanie przez Polskę niepodległości aż po rok 1918. I Konstytucja 3 maja stała się także inspiracją dla tych, którzy tworzyli porządek prawny II Rzeczpospolitej w roku 1918-19 i w latach następnych.
Spójrzmy tak oczyma też wyobraźni, jeśli Państwo też mają gdzieś pod ręką, jest taki obraz jednego z bardzo ważnych malarzy w naszej historii, malarza naszych dziejów, możemy tak powiedzieć, Jana Matejki, właśnie Konstytucja 3 maja 1791 roku. Tam centralną postacią niesioną na rękach jest ówczesny marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski. W ręce lewej trzyma symbol swojego urzędu, czyli swojej władzy, laskę marszałkowską, a w prawej dłoni w triumfalnym geście unosi tekst Konstytucji 3 maja. Podtrzymywany jest przez dwóch posłów, i Małopolski, i Wielkopolski, jako takich filarów wówczas Rzeczypospolitej. Właśnie możemy zobaczyć to. Ziemię krakowską reprezentuje Aleksander Linowski, ziemię poznańską Ignacy Wyssogoty, Dorota Zakrzewski. Pod prawą ręką marszałka widoczna jest postać, która trzyma sztandar z rysów twarzy, przypomina Tadeusza Kościuszkę, z bandażem na głowie, co może sugerować, że jeszcze może się wiele wydarzyć. No i rany odniesione przez Kościuszkę w bitwie pod Maciejowicami w 1794 roku. Było dwóch marszałków tego Sejmu. Pierwszym Stanisław Małachowski, a później jeszcze Kazimierz Nestor Sapieha jako marszałek litewski. Panie ministrze, może właśnie o tych marszałkach, o twórcach Konstytucji, bo domyślam się, że prowadzić obrady, no pewnie nie jest łatwo tylko dzisiaj, ale wtedy było też ciężko, zwłaszcza jeśli mamy na uwadze te fortele, które trzeba było stosować, żeby w ogóle doszło do uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Historia pokazuje, że zawsze rola marszałka Sejmu nie jest łatwa. Przypomnę, że obaj marszałkowie byli niezwykle wykształconymi ludźmi pochodzącymi ze wspaniałych rodów senatorskich Rzeczpospolitej, doskonale przygotowani do pełnienia swojej roli, ale też mający świadomość, bo przecież Sejm Wielki uchwalający Konstytucję 3 maja trwał już trzeci rok, mający pełną świadomość tego, jak wielki jest opór ze strony tych, którzy chcą utrzymać system rządów anarchizujący Rzeczpospolitą, czyli to, czemu kres miała położyć Konstytucja, czyli ustawa rządowa 1791 roku. Ale to między innymi marszałek Małachowski był pomysłodawcą tego, jako marszałek, żeby nie czekać na powrót blisko 300 posłów, którzy znajdują się na odpoczynku poświątecznym, po świętach wielkanocnych, tylko przyspieszyć obrady i przyjąć dokument, w stosunku do którego obawiano się, iż no, mniej więcej połowa będzie przeciwna. Więc tutaj zarówno Nestor Sapieha, jak i Małachowski byli tymi, którzy jako świetnie wykształceni, ale również dobrze znający duszę polską i polskie temperamenty i polski hardy opór w części oczywiście Izby Poselskiej do tego typu działań, znający to dobrze i przenikliwie obserwujący w czasie trwających od 1788 roku obrad, iż należy uczynić wszystko, co doprowadzi do uchwalenia tej ustawy. Zainteresowanych historią taką opowiedzianą niepodręcznikowo, ale w sposób taki, powiedziałbym, nieco swobodny, historią i Sejmu Wielkiego i tych czasów, odsyłam do wspaniałej, powstałej w okresie międzywojennym lektury Karola Zbyszewskiego, Niemcewicz od przodu i tyłu. Jest to rzecz, która myślę w okresie, kiedy zostajemy w domu, warta jest przeczytania. Ona kapitalnie opisuje również obyczajowość tamtego czasu. Pokazuje też, jak wyglądały realia prowadzenia przez Małachowskiego czy Nestora Sapiehę obrad Sejmu Wielkiego. I bardzo dobrze przenosi nas w tamte czasy, kiedy Rzeczpospolita upadała, ale podejmowała się jeszcze tej heroicznej próby uratowania ustroju, który takiej reformy wymagał.
No właśnie wspomniane nazwisko Juliana Ursyna Niemcewicza, ówczesnego posła, także współtwórcy Konstytucji 3 maja. Czy coś więcej poza tym dziełem, do którego serdecznie zachęcamy, żeby spojrzeć, żeby przeczytać, możemy powiedzieć na jego temat?
Julian Ursyn Niemcewicz, książka jemu poświęcona, czy biografia jemu poświęcona, to jest właściwie obraz epoki. Natomiast sam Niemcewicz, postać wspaniała, postać niezwykła, również popularyzator polskich dziejów, autor wspaniałych i kształtujących nasz kod kulturowy śpiewów historycznych, które zresztą 2 lata temu ukazały się na rynku księgarskim w swoim wznowieniu. Są to od czasów Mieszka I aż po czasy współczesne Niemcewiczowi utwory, które, tak jak powiedziałem, ukształtowały w dużej mierze nasz polski kod kulturowy, zwłaszcza w okresie zaborów, ale Niemcewicz to przecież także żołnierz powstania kościuszkowskiego, insurekcji kościuszkowskiej, ranny między innymi w jednej z bitew z Moskalami, później wieloletni więzień Moskwy, więzień Rosji. I przede wszystkim, tak jak mówię, no, człowiek, który w dużej mierze utworzył nasz polski kod kulturowy przez swoje śpiewy historyczne, które czytane w polskich domach w XIX wieku odwoływały się do tej świetlanej, wspaniałej historii I Rzeczpospolitej. To była jedna też z lektur, którą czytał jako dziecko marszałek Józef Piłsudski, ale też śpiewami historycznymi Niemcewicza karmił się Roman Dmowski, czyli ci, którzy potem stali się ojcami naszej niepodległości. Warto do tych śpiewów historycznych sięgnąć, nie tylko z uwagi na osobę autora, który, tak jak tu ojciec wspomniał, był jednym z uchwalających Konstytucję 3 maja, ale warto też sięgnąć do tego, aby zobaczyć, jak w XIX wieku rozbudzano polskiego ducha, polskie sumienia, polskie serca, bo bez tego rozbudzenia, które dawał między innymi Julian Ursyn Niemcewicz, nie przyszedłby rok 1918, bo myśmy odzyskali niepodległość ponad 100 lat temu, nie tylko walką zbrojną, nie tylko walką orężną, ale przede wszystkim odrodzeniem ducha. A w tym odrodzeniu ducha mieściło się również prowadzone także przez Niemcewicza umiłowanie historii, umiłowanie przeszłości, zakorzenienie się w przeszłości, której niezwykle istotnym elementem dla pokolenia XIX wieku i początku XX wieku były również dzieje Sejmu Wielkiego i Konstytucja 3 maja.
Wspomniany także Hugo Kołłątaj, kojarzony od razu, myślę, przez nas wszystkich z Komisją Edukacji Narodowej, z Towarzystwem do Ksiąg Elementarnych, no ale także aktywny uczestnik Sejmu Wielkiego i również współtwórca Konstytucji 3 maja.
Tak, i warto wspomnieć jedną rzecz, która często w historiografii, no, zwłaszcza w okresie PRL-u, umykała, ale i umyka współcześnie, że Hugo Kołłątaj był kapłanem, był księdzem, a zatem nie tylko osobą niezwykle wykształconą, bo taki był też przywilej kapłanów w tamtym czasie, ale również osobą, która dała Konstytucji 3 maja pewnego ducha chrześcijańskiego. Konstytucja 3 maja mówiła o Rzeczpospolitej wielu kultur, wielu religii, wielu narodów, ale jednocześnie mówiła wprost, iż religią panującą, tą najważniejszą, jest wiara święta rzymskokatolicka ze wszystkimi jej prawami. I potem dopiero, to są między innymi przez Kołłątaja wprowadzone zapisy, a że ta sama wiara święta nakazuje nam miłość do bliźniego, że to opiekę rządu nad wszystkimi wyznaniami gwarantujemy. Tak to mniej więcej w Konstytucji 3 maja zostało ułożone. Ksiądz Hugo Kołłątaj był także, przypomnijmy to, bo warto, autorem tego zobowiązania Sejmu Wielkiego do wybudowania świątyni opatrzności jako wotum wdzięczności za Konstytucję 3 maja. Niestety ta świątynia nie została wzniesiona przez pokolenie I Rzeczpospolitej. Do koncepcji budowy tej świątyni powrócono w okresie II Rzeczpospolitej, ale również jej nie zrealizowano. No szczęśliwie świątynia Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich powstaje za naszych czasów, ale zwróćmy uwagę, że trzeba było czekać blisko 200 lat od Konstytucji, aby wypełnić zobowiązanie, które również ksiądz Hugo Kołłątaj formułował, tworząc Konstytucję 3 maja. Proszę też zwrócić uwagę, jak wielka dla tamtego pokolenia musiała być kwestia uchwalenia Konstytucji, skoro uznano, iż jej przyjęcie i uchwalenie jest darem nieba. jest czymś, za co należy Bogu podziękować, również budując wielką świątynię opatrzności, świątynię wdzięczności Bogu za podjęte reformy w obronie i ocaleniu Rzeczpospolitej.
Dodajmy może także, że Hugo Kołłątaj, bo może to być ciekawe też dla naszych słuchaczy i widzów, napisał m.in. rozprawę do Stanisława Małachowskiego o przyszłym Sejmie anonimów listów, anonima listów kilka, gdzie przedstawił program swojego stronnictwa patriotycznego i tutaj, tak jak pan minister wspomniał, no m.in. mowa o reformach społecznych, o dziedziczności tronu, bowiem tron miał być dziedziczny dopiero po wygaśnięciu ewentualnym linii dynastycznej mogła się odbyć elekcja króla, gdzie mowa była o równouprawnieniu mieszczan, wolności dla chłopów, likwidacji liberum vetów, wprowadzenia ogólnego opodatkowania, więc to są bardzo nowoczesne tezy stawiane przez Hugo Kołłątaja. No a później, kiedy Targowica zwyciężyła, no i ten dorobek został przynajmniej tak bardzo wymiernie pogrzebany, bo jednak duchowo no, przetrwał i pozwalał budować się przyszłym pokoleniom aż do dnia dzisiejszego, napisał o ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja. I myślę, że również ten tekst wart jest zauważenia, panie ministrze.
Z całą pewnością, oczywiście są to teksty, które no, w dobie internetu są dostępne, w związku z tym też zachęcam do poczytania, bo pozostajemy w domach, a zatem to też jest dobra okazja, żeby pogłębić naszą wiedzę na temat polskiej historii, polskich dziejów. To, o czym ojciec wspomniał, te anonima listów kilka autorstwa Kołłątaja, stawiały tezy, które de facto potem znalazły odzwierciedlenie na kartach ustawy rządowej, czyli Konstytucji 3 maja. I tak jak ojciec słusznie wspomniał, były to niezwykle nowoczesne jak na owe czasy rozwiązania. Kwestia właśnie równości mieszczan, kwestia pomocy chłopom, którzy byli przecież w okresie pańszczyzny. No, chodziło o to, żeby też nadużyć związanych z pańszczyzną nie było. Ale też i to rozwiązanie, o którym ojciec wspomniał, które było też fundamentalne dla porządku prawnego wprowadzanego przez Konstytucję 3 maja, czyli dziedziczność tronu. To się brało tak naprawdę z tego, iż ostatnie wolne elekcje w Rzeczpospolitej były właściwie, tak jak już to sobie wcześniej powiedzieliśmy, walką obcych mocarstw, które korumpowały, które opłacały szlachtę, aby wybierała bezwolnych w stosunku do obcych kandydatów. Tak naprawdę zaczęło się to mniej więcej od czasów elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego. No potem było szczęśliwy wybór Jana III Sobieskiego, no ale później z kolei okres Saski, przerywany wojną domową między Augustem II a Stanisławem Leszczyńskim. No i wreszcie sam wybór Stanisława Poniatowskiego na króla Polski, niezwykle w mojej ocenie nieszczęsnego króla. Z jednej strony mecenasa kultury i człowieka, który uczynił bardzo wiele dlatego, aby Polska okresu doby oświeceniowej zadbała o swoją kulturę, o edukację obywateli, ale z drugiej strony człowieka, który stał się bezwolnym narzędziem w ręku carycy Katarzyny Wielkiej. No, przypomnijmy, że nawet jego abdykacja była prezentem, który składał imperatorowej rosyjskiej w dniu jej imienin, ponieważ abdykował 25 listopada w imieniny carycy Katarzyny, chcąc sprawić jej przyjemność, jako że przez wiele lat, jak wiemy, pozostawał w nią dość bliskich relacjach, niekoniecznie politycznych. Tak więc wspominając tamten czas, czy szukając pewnych analogii do czasów współczesnych, myślę, że przede wszystkim musimy wspominać to, iż konstytucja miała położyć kres, raz jeszcze to powtórzę, anarchii. Anarchii, która jest rakiem trawiącym Rzeczpospolitą wówczas, ale przypomnijmy, że takie sytuacje anarchizujące życie publiczne były i w lasach późniejszych i często w sposób radykalny trzeba było im się przeciwstawiać właśnie po to, aby myśleć z pożytkiem o wspólnocie i przyszłości Polski. Natomiast no, z lekcji Konstytucji 3 maja i jej twórców też trzeba wynosić to, że często ci, którzy są bohaterami w czasach ważnych, nie zawsze do końca potrafią zachować się jak trzeba, bo wspomniany już tu Kołłątaj czy król Poniatowski w pewnym momencie przystąpili również do Konfederacji Targowickiej i tym samym no, niestety w moim przekonaniu przekreślili to, co lat kilka wcześniej dali wspólnocie, jaką jest ojczyzna i naród. To też jest pewna lekcja płynąca z historii, że do końca trzeba zachować się poprawnie, pamiętając, że interes Rzeczpospolitej, interes wspólnoty trzeba stawiać ponad dobro własne i partykularne interesy.
A czym, panie ministrze, bo to może też być taki ciekawy wątek, czym to motywowali, to przystąpienie do Targowicy? Czy to była wprost wyrażana wola, czy był jakiś pozór dobra, który towarzyszył motywacji? Jak to wyglądało?
No w dużej mierze motywowali to tym, że wszystko właściwie jest skończone, że wojna z Rosją w obronie Konstytucji jest przegrana i że Rosja stanie się ewentualnie gwarantem tego, iż Polska wprawdzie rozebrana przez zaborców, ale w jakiejś tam mikroskopijnej formie się utrzyma. No, złudne oczywiście to było i powiedziałbym, że to jest taka geneza myślenia politycznego, które w czasach współczesnych niektórzy określają mianem koncepcji mniejszego zła, ale prawda jest taka, że nigdy nie ma zła mniejszego czy większego. Zło jest złem, a dobro dobrem. Szkoda, że tak to wtedy uczyniono, chociaż oczywiście no, z punktu widzenia tak zwanej realpolityki już wszystko było stracone. Nie uratowano kraju przystąpieniem do Targowicy, nie uratował król też kraju swoją abdykacją. Natomiast no, jest to taka ciemna strona polskiej historii związanej z twórcami Konstytucji 3 maja, którzy, no tak jak mówię, no, próbowali zapewne, i tak to tłumaczyli, dokonać tego, co nazywano współcześnie wyborem mniejszego zła, chociażby w kontekście oceny wprowadzenia stanu wojennego w roku 1981. No, przy czym, tak jak mówię, wydaje się jednak, iż w historii również, a i w życiu, nie ma wyboru między mniejszym a większym złem. Zło pozostaje złem, a dobro dobrem.
Na wspomnianym obrazie są jeszcze inni księża i o nich chciałem zapytać z wiadomych racji. Jest tam między innymi ojciec Klemens Maria Hofbauer, redemptorysta. Jest też ksiądz oczywiście Stanisław Staszic, więc może poświęćmy kilka zdań szczególnie tym dwóm postaciom, no i bliska mojemu sercu postać ojca Klemensa Marii Hofbauera.
No, wspaniałe postaci związane też z okresem I Rzeczpospolitej, tej końcówki, reformatorzy Polski, ale też jak ojciec Hofbauer, ci, którzy starali się przekonać obradujących w czasie Sejmu Wielkiego do tego, iż dokonują rzeczy, która będzie ważna dla następnych pokoleń. To są znane jego teksty kierowane do posłów Sejmu Wielkiego, że nie myślimy tutaj teraz tylko i wyłącznie o naszym pokoleniu, ale myślimy, mówił ojciec Hofbauer, o tych, którzy przyjdą po nas. To jest bardzo ważna rzecz, która być może też przekonała bardzo wielu wątpiących posłów do tego, że dokonują rzeczy przełomowej, że dokonują rzeczy, która będzie oceniana przez historię w przyszłości. I to jest też ogromna zasługa tego kapłana dla dziejów Sejmu Wielkiego, iż potrafił przekonać przekonać posłów, iż nie działają tylko tu i teraz, że działają w kontekście wielowiekowej historii. Przekonanie kogoś, że tworzy historię na przyszłość, bywa niestety często bardzo trudne. Jemu się to udało. No i wreszcie Stanisław Staszic, który był nie tylko jednym z reformatorów z okresu Sejmu Wielkiego, ale również potem niezwykle ważną postacią w momencie, kiedy utraciliśmy już suwerenność i niepodległość. Starał się czynić wszystko, aby zachować substancję narodu, aby rozwijać naukę w Polsce, która już politycznie nie istniała, ale żeby nie utraciła tego, co jest też niezwykle ważne, aby przetrwał naród, aby nie utraciła myśli również technicznej, której Staszic był w Polsce właściwie można powiedzieć w dużej mierze prekursorem.
Tu jeszcze może dwa zdania do ojca Klemensa Marii Hofbauera. To jest człowiek, który też przeniósł zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, które prowadzi Radio Maryja dzisiaj, czyli redemptorystów. Właśnie redemptor to odkupiciel, poza Alpy, no i przyprowadził właśnie do Warszawy. I tak jak pan minister powiedział, tak wspaniałą rolę odegrał również w czasie Sejmu czteroletniego i Konstytucji 3 maja, ale również później. No i doczekał się, panie ministrze, za pracę na rzecz ojczyzny. Bardzo takiej, powiedziałbym, prasy czarnej, takiego czarnego PR-u, ponieważ pewne środowiska wykorzystywały ówczesne media, no a wtedy była prasa drukowana, nie było jeszcze wtedy mediów nadających całą prawdę, całą dobę. Tylko to były periodyki może trochę rzadziej wychodzące, ale z siłą rażenia pewnie równą. No i na osobiste polecenie Napoleona, który pod wpływem masonerii podjął taką decyzję. Święty Klemens został wygnany wraz z redemptorystami z Warszawy. No i jak czytamy w podaniach, wówczas odbywały się potężne libacje. Oczywiście to wygnanie Klemensa było przygotowywane przez szereg publikacji. Mówiło się o różnych zdradach, o różnej nieobyczajności itd., itd. Redemptorystów i Klemensa Marii Hofbauera chodziło o to, żeby urobić lud. A jak się udało, to korki od szampana strzelały na salonach masonerii warszawskiej.
No tak, to jest właśnie ten element historii hejtu, jeśli można powiedzieć językiem współczesnym, zastosowany do ojca Hofbauera, który, tak jak ojciec wspomniał, przeniósł zakon poza Alpy i tak jak z kolei wspomniałem, był tym dobrym duchem Sejmu Wielkiego, uwiecznionym też przez Matejkę, czyli tym, który z perspektywy obcokrajowca, prawda, potrafił przekonać naszych przodków, rodaków, twórców Konstytucji 3 maja, że działają na rzecz przyszłości. To jest, myślę, jego też ogromna rola. No to, co go później spotkało, było niewątpliwie ogromnym nieszczęściem, ale to też przypomnijmy, że w bardzo podobny sposób próbowano deptać pamięć twórcy zakonu redemptorystów świętego Alfonsa Marii Liguoriego i czynili to wybitni pisarze XIX-wieczni. No, nie miejsce, może i nie pora, żeby o tym mówić, ale metody były bardzo podobne jak współcześnie, czyli rzucanie kłamstw, kalumnii, bądź też ośmieszanie, jak to było w przypadku świętego Alfonsa, również ośmieszanie imienia poprzez wprowadzanie do literatury figury Alfonsa jako sutenera, to wcześniej nie funkcjonowało, a wprowadzono to między innymi francuska masoneria właśnie po to, żeby twórcę zakonu redemptorystów, który już przecież nie żył, ale stworzył wielki, silny zakon, ważny zakon dla dziejów Kościoła, chociażby w ten sposób ośmieszyć. Te metody były przeróżne i powiedzmy sobie szczerze, że one są aż do chwili obecnej funkcjonujące. To nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o mechanikę działania przeciwko Kościołowi, przeciwko wybitnym postaciom Kościoła, a zatem doprawianie pewnej, mówiąc kolokwialnie, gęby, tworzenie faktów nieistniejących, prowadzenie nagonki, no w miarę oczywiście posiadanych środków i możliwości medialnych, czas Sejmu Wielkiego i potem w okresie wspomnianym przez ojca, no to była prasa pisana, ale to była też literatura, tak jak powiedziałem w odniesieniu do świętego Alfonsa. Potem narzędzia tej propagandy to przecież kino, to film, to wreszcie współcześnie internet. Tu się nic nie zmienia.
Tak, kabarety, memy i te wszystkie sprawy, co pokazuje też, jak warto i ważne jest studiować historię, uczyć się historii, ponieważ no w zasadzie nie ma nic nowego, tylko pewne nowe szaty przychodzą.
Zmieniają się techniki, zmieniają się techniki, natomiast co do zasady prowadzenia jakiejś nagonki mniej lub bardziej zorganizowanej, niewiele się zmienia, dlatego słusznie ojciec powiedział, studiujmy historię, poznajmy historię i też stosujmy się do mądrego zalecenia marszałka Józefa Piłsudskiego, którego tam w tle państwo mają możliwość obserwować, a który tutaj czuwa w moim gabinecie, żeby jego kombatanci byli dobrze zaopiekowani przez państwo polskie. Otóż marszałek powiedział kiedyś bardzo mądrą rzecz, że trzeba myśleć własnym mózgiem i patrzeć własnymi oczyma. Znaczy nie poddawać się propagandzie, dlatego że to nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Trzeba mieć własną, zdrową ocenę i nie być tym, jak to współcześnie mówimy, lemmingiem, który podąża ku przepaści, bo inni tak robią.
Bardzo ważna rada marszałka. Proponuję, byśmy teraz również posłuchali naszych telewidzów, jeśli zechcą państwo zatelefonować. Bohaterowie naszej ojczyzny wokół Konstytucji 3 maja to temat. Pan minister Jan Józef Kasprzyk, który jest obecnie szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jest z nami poprzez Skype. Zapraszam. 657-0011, numer dla telewidzów Polski Północnej, 657-0012 Południa, 536-600-300, 536-600-400 i dwa numery dla telewidzów z zagranicy, 004856, 657-0013 i 657-0014. Zapraszamy bardzo serdecznie w ten wyjątkowy dzień, który jest Dniem Konstytucji 3 maja, także Królowej Polski, bo nie unikajmy tego, choć liturgicznie została ta uroczystość przeniesiona na wczoraj z racji niedzieli wielkanocnej, ale jednak 3 maja w naszej polskiej świadomości to jest również Królowa Polski. Mamy pierwszy telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Prosimy.
I Maryja zawsze dziewica. Ja chciałam powiedzieć, że mam wrażenie, że w tej naszej polskiej historii niewiele się zmieniło, że ciągle mamy do czynienia z podobnymi sytuacjami historycznymi. Jak patrzę na to, co się dzieje teraz, to tak sobie myślę, że ta historia kołem zatacza i jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo widzę tyle Polaków, czy też osób, które mówią po polsku, które zachowują się tak, jakby tej Polsce bardzo źle życzyły i że uważają, że jak ich interes będzie zbieżny z interesem obcych mocarstw, przecież dzisiaj jest tak samo, to jak gdyby ich osobisty interes bardzo na tym zyska, a to jest przecież, jak wiemy, bardzo krótkowzroczne. Ale mam nadzieję, że Matka Boża, która jest opiekunką naszego narodu, nie pozwoli, żebyśmy może jeszcze raz przeżywali coś podobnego. I na koniec chciałam powiedzieć, że jestem dumna z tego, że pomimo tych wszystkich przeszkód zdołaliśmy wtedy, te kilkaset lat temu, uchwalić drugą konstytucję na świecie. Pozdrawiam wszystkich w studiu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani Ewo. Dziękujemy. Panie ministrze.
Dziękuję bardzo. No właściwie nic dodać, nic ująć. Historia jest nauczycielką życia. Historia Rzeczpospolitej, jak tutaj widzimy chociażby na przykładzie losów Konstytucji 3 maja, lubi się powtarzać. Miejmy tylko nadzieję, mając świadomość, jak skończyło się państwo I Rzeczpospolitą zwane, iż takiej dramatycznej puenty dla współczesności nigdy już nie będzie. Ale tak jak mówiliśmy o mechanizmach hejtu, tak i pani słusznie zauważyła, że pewne mechanizmy historyczne związane z atakami na tych, którzy reformują państwo, się nie zmieniają. I one były bardzo podobne w 1791 roku i w latach następnych. Są i współcześnie. Tak jak wspomniałem o Konfederacji Targowickiej, była to grupa tych, którzy uważali, że trzeba zachować status quo, żeby było tak, jak było, żeby pomogła w tym zagranica i że trzeba zawiązać coś, co jest Komitetem Obrony Demokracji, jaka by ona nie była, szlacheckiej, wadliwej, ale musimy jej bronić przed reformatorami, którzy chcą ograniczyć anarchię. To się niewiele zmienia, tylko miejmy nadzieję, że nauczeni przeszłością współczesność i przyszłość będziemy tworzyć z lepszą perspektywą niż uczynili to twórcy Konstytucji 3 maja, przyjętej, tak jak już wspomniałem, zdecydowanie za późno, aby mogła spokojnie przez lata ocalić upadającą Polskę.
Dziękuję. I kolejny słuchacz. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Bydgoszczy. Proszę Ojca, ja w takiej sprawie do szefa urzędu, bo tu już właściwie dużo zostało powiedziane, właściwie wszystko, że to, co się działo kiedyś, set lat temu, jest już prawie, że z powrotem. Martwię się tylko jedno, czy zdołamy się obronić, bo ta nowoczesność jest groźniejsza jak tamto zacofanie. Przepraszam, że tak mówię. No bo mamy już takiego pana Sikorskiego, który będąc posłem w Sejmie w Polskim nawoływał, żeby Niemcy przyszli rządzić w Polsce, bo Polacy nie umieją się rządzić. No mamy takiego Tuska, który był premierem i uciekł do parlamentu unijnego. No mamy takiego prezydenta Komorowskiego. No i mamy takiego prezydenta Wałęsę. I do pana ministra. Czy Wałęsa będzie mógł być kiedyś kombatantem? Ewentualnie któryś z tych osób, których wymieniłem, jak Kwaśniewski, Tusk, Sikorski. No bo ci ludzie się zestarzeją. Czy urząd ich kiedyś przyjmie na swoją listę jako kombatantów. To tyle ode mnie. Dziękuję. Chciałbym usłyszeć odpowiedź z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Jerzy. Lech Wałęsa wprawdzie nie jest współtwórcą Konstytucji 3 maja, chociaż może kiedyś się dowiemy, że tak. Panie ministrze.
Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych zajmuje się oczywiście tymi, którzy są weteranami walk o niepodległość Rzeczpospolitej w okresie II wojny światowej i w okresie tuż powojennym tej walki zbrojnej, ale też od 2015 roku sprawujemy opiekę nad działaczami opozycji antykomunistycznej i osobami represjonowanymi z powodów politycznych. Taki status obecnie w Polsce posiada około 14 tysięcy osób. Ale odpowiadając na pytanie pana, chciałbym pokrótce tylko powiedzieć, jak wygląda procedura przyznawania takiego statusu, to znaczy co należy uczynić, aby stać się podopiecznym urzędu, czyli wykazać się, że było się działaczem opozycji antykomunistycznej bądź osobą represjonowaną z powodów politycznych. Otóż pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, to otrzymanie postanowienia prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, iż dana osoba nie nawiązała współpracy z organami bezpieczeństwa państwa komunistycznego, czyli poddanie się autolustracji. W momencie, kiedy dopiero taką decyzję prezesa IPN-u się posiada, można wystąpić do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej. W ten sposób staje się człowiek podopiecznym urzędu, tylko tak jak mówię, najpierw trzeba przejść procedurę lustracyjną, co jak myślę stanowi odpowiedź na zadane tutaj przez pana pytanie.
Mamy zatem kolejnego słuchacza na linii. Prosimy. Halo? Jest tam niewyłączony telewizor, nieściszony. Poprosimy, żebyśmy Halo? Mogli rozmawiać. Prosimy.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest pani na antenie i już możemy rozmawiać.
Szczęść Boże. Ja chciałam się dowiedzieć dla... Nie wiem, czy jestem...
Tak, pani Lucyno, jest pani, widzę pani Lucyna z Pomorza, tylko ma pani niewyciszony telewizor i wtedy nie będziemy mogli rozmawiać, dlatego, że będzie to przeszkadzać.
Chciałam się dowiedzieć, jak to jest, że niektóre grupy osób są wyjęte spod prawa, żadnych praw nie mają za dobrą zmianę. Są szykanowane niczym w PRL-u, przez policję także obecną. Także proszę odpowiedzieć na to. Ja jestem jeszcze z rodziny AK-owców i batalionów chłopskich, także dziwnie to się dzieje, że w ogóle żadnej ochrony nie ma, a tylko szykany.
Dziękuję pani Lucyno. Oddaję głos panu ministrowi.
Trudno mi po tym, co pani powiedziała, dość lakonicznie stwierdzić, na czym rzecz polega, ale zachęcam w takim razie, aby poinformowała pani odpowiednie organy, które takimi sprawami się zajmują. Proszę, jeżeli czuje się pani poszkodowana w jakikolwiek sposób. Tylko tak jak mówię, no z kontekstu rozmowy trudno mi powiedzieć, o co chodzi, czy wystąpić do ministra sprawiedliwości, czy też no, skoro jest pani potomkiem żołnierzy Armii Krajowej, czy rodziną AK-owską i BH-owską, proszę też do nas, do Urzędu do Spraw Kombatantów napisać i wtedy wedle kompetencji sprawę przekażemy dalej, bo tak jak mówię, no z tej krótkiej pani wypowiedzi trudno mi wywnioskować, w jaki sposób można pomóc, ale proszę pamiętać, że rządy Prawa i Sprawiedliwości to rządy, które stoją frontem do obywatela, to znaczy chcą obywatelowi pomóc, a zatem każda sprawa zgłaszana jako niesprawiedliwość jest możliwie jak najszybciej załatwiana. To, co różni ekipę, która rządzi od 2015 roku, od wielu ekip poprzednich, to właśnie to, że staramy się, czasem może nieumiejętnie, ale staramy się wsłuchiwać to, czego pragną obywatele, bo to my jesteśmy dla obywateli, a nie odwrotnie.
Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam.
Można?
Tak, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna z Dębicy. Chciałam tylko powiedzieć, że mój tatuś służył w wojsku, w pułku piechoty Legionów i w czasie wojny był zabrany jako ułan, był zostany zabrany z koniem i z wozem i przydzielony do obsługi. Woził działa i broń na trasie Kraków-Lwów. W czasie napadu na oficerów i żołnierzy polskich znajdował się w okolicach Tarnopola w Rosji i wiedział o rozstrzelaniu żołnierzy w Miednoje i sam ponieważ mamusia została wychowywała dzieci po swojej siostrze, bo zmarła ciocia i jej mąż i wychowywała i tato po prostu tam uciekł stamtąd, ukrywał się 3 tygodnie i jak wrócił, no to jeszcze tutaj był służył też jako służył w tym i później już po wojnie nigdy nie dostał żadnego kombatanckiego dodatku. A kiedy już tak później, kiedyś ciocia mówiła, żeby zorganizował sobie to i żeby może coś dostał. I przyjechali z Tarnowa, spisali wszystko. Tata miał bardzo dużo dokumentów. Wzięli to wszystko, spisali. To był rok 84, ale w międzyczasie tato zmarł w październiku. I kombatanci na pogrzeb przyjechali. Przyjechali kombatanci na pogrzeb. Ja później pytałam, czy mamusia coś dostanie. Powiedzieli, że nie. I że jeśli już nie dostała, to nie dostanie. Miał tato dostać krzyż, odznaczenie, nic nie dostał. ale już później nie ubiegałyśmy się o to, bo byłyśmy, mamusia była, no jeszcze nam starczało. Jak opiekun, później mamusię wzięłam do siebie, jak tato zmarł, do siebie, do Krynicy. I był taki czas, kiedy byliśmy w bardzo trudnej sytuacji. I nawet zdążyłam i poszłam do kombatantów do Krynicy i powiedzieli, że jeśli mamy książeczkę wojskową i tato służył i był, Boże, jak to było napisane, w kampanii wrześniowej. Ja wtedy napisałam, mamusia dostała właśnie 120 zł, ale nie przyznali żadnego ani miesiąca nawet. Ale mamusia dostała ten dodatek 120 zł, także miałyśmy od kwietnia, mamy w 2005 roku, a mamusia zmarła w 2006, w 14. Ale chcę powiedzieć, że...
Pani Grażyno, poprosiłbym o pytanie, dlatego że zaraz kończy się nasz
cały
program.
Cały ten czas to naprawdę tak mamy ciężkie życie w jakiś dziwny sposób. Ciągle jak pod górkę, ciągle ktoś nas, tak trudno powiedzieć, ale prześladuje. Mhm.
No cóż, panie ministrze.
Opowiada pani o latach 80., kiedy jeszcze nie istniał Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, kiedy żył pani tata. Odkąd urząd działa, od 91 roku, sprawuje opiekę nad kombatantami, ale również nad wdowami i wdowcami po kombatantach. Ale jest to przyjęte tylko i wyłącznie dla wdów i wdowców, a zatem w kwestiach natury wsparcia finansowego no możemy udzielać tylko pomocy albo bezpośrednio kombatantom, albo wdowom i wdowcom po nich. Natomiast jeżeli chodzi o uhonorowanie symboliczne, ale niezwykle ważne, jakim jest chociażby odznaczenie pośmiertne, to też bardzo serdecznie zapraszam i proszę o to, aby była pani łaskawa napisać do urzędu w tej sprawie. My w oparciu o archiwa własne, ale również i archiwa Wojskowego Biura Badań Historycznych sprawdzamy historię danej osoby, jej zaangażowanie w walkę o niepodległość Rzeczpospolitej, dzięki czemu też wnioskujemy do pana prezydenta wielokrotnie o odznaczenia pośmiertne, które oczywiście mają znaczenie symboliczne, ale niezwykle ważne dla rodziny, bo ordery i odznaczenia to uhonorowanie przez Rzeczpospolitą zasług tych, którym zawdzięczamy wolność i niepodległość. Nie wiązane są z tym żadne apanaże, natomiast jest to niezwykle nobilitujące również dla przyszłych pokoleń. A zatem w każdej takiej sprawie szczegółowej bardzo proszę o kontakt z urzędem listowny bądź mailowy. My działamy cały czas nieprzerwanie mimo trwania epidemii. Zmieniły się formy nieco, już nie możemy niestety od 2 miesięcy celebrować, to bardzo zawsze cenili kombatanci różnego rodzaju rocznic historycznych. Mieliśmy być w końcu kwietnia w Bolonii z weteranami II Korpusu Polskiego. Mieliśmy za kilka dni wylatywać do Włoch, aby wziąć udział w obchodach stulecia urodzin Karola Wojtyły i Jana Pawła II, a potem być na Monte Cassino, bo przecież 18 maja rocznica urodzin Jana Pawła II to również rocznica naszego triumfu. No wiele tych uroczystości się nie odbędzie, one są obchodzone w nieco innej i oczywiście zredukowanej do granic możliwości formie, tak jak chociażby za 2 dni celebrować będziemy 75. rocznicę wyswobodzenia niemieckiego obozu w Holiszowie przez Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych. No i wprawdzie tam na miejscu społeczność polska i miejscowy ksiądz będą odprawiać mszę świętą i składać kwiaty pod tablicą dedykowaną bohaterskim żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, tak bardzo opluwanym przez komunistów, ale nie tylko, bo również i współcześnie. No nasze obchody zredukowane są w sposób oczywisty do symbolicznego złożenia wieńca na grobie nieznanego żołnierza. No i tego typu przedsięwzięć niestety w tym roku wiele się nie odbędzie, ale zmierzam do tego, że działamy cały czas nieprzerwanie i każdą sprawę, również taką, jaką pani tutaj podniosła, chętnie rozpatrzymy się i przyjrzymy.
Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że ta część naszego spotkania pokazała, jak ważne jest sięganie do historii, jak historia jest nauczycielką życia, jak mówi powiedzenie. No ale pamiętamy też o tym, panie ministrze, że część bohaterów obozu reformatorskiego, tych, którzy uchwalali Konstytucję 3 maja, którzy byli współtwórcami tej konstytucji, przeszło na stronę Targowicy i niech to też będzie pewna taka lekcja wytyczna, żeby może dzisiaj też uniknąć i w przyszłości takiej wolty, również wolty politycznej.
To prawda, bo jest wiele osób również współcześnie, których zasługi dla Rzeczpospolitej są niepodważalne, natomiast często te osoby po latach zachowują się tak, jakby odwróciły zupełnie swoje źródła wartości, jakby interes partykularny wziął górę nad interesem wspólnoty. I tu, jak słusznie ojciec zauważył, o czym też kilka razy miałem przyjemność w czasie tej części audycji powiedzieć, bohaterem się nie zostaje raz na zawsze. Bohaterstwo i cnotę bohaterstwa i wierności Rzeczpospolitej trzeba prezentować przez całe swoje życie, nie tylko epizodycznie. I wiemy przecież, że tak było i z twórcami Konstytucji 3 maja. Bardzo celna powieść Koniec świata szwoleżerów. Ona odnosiła się do tych, którzy byli niezwykle dzielni w czasie wojen napoleońskich, walcząc o niepodległość Polski, a potem zaprzedali się w służbę rosyjską w czasie Królestwa Polskiego. Ta powieść i ten tytuł właściwie tej powieści można niestety odnieść do bardzo wielu tych, którzy walczyli o wolną Polskę w latach 70. i 80., a potem tak jakby zapomnieli o tym, że mają służyć wspólnocie i myślą znów o sobie wyłącznie.
Dziękuję bardzo. Pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ze swojego gabinetu w Warszawie. Bardzo dziękuję, panie ministrze, i do spotkania o 21.30 w Radiu Maryja.
Dziękuję bardzo ojcu, dziękuję państwu. Szczęść Boże.
Dziękuję. Dziękuję także państwu, telewidzom. Do zobaczenia, do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.